chwała Bogu. Witam wszystkich. Witam tych, których już powitałem i tych, z którymi się jeszcze nie witałem. Gdyby to było świeckie spotkanie, to pewnie zacząłbym jakimś żartem może na początek, jakąś ciekawostką ze świata, że na przykład Spice Girls się rozpadło, coś w tym stylu. Ale ponieważ jesteśmy chrześcijanami i potrzebujemy zbudowania od Boga naszego, chciałbym zacząć takim pytaniem do nas wszystkich. Pytanie, które powinniśmy sami sobie stawiać co pewien czas, jako ludzie, którzy zapominają o innych rzeczach. Pytanie brzmi, dokąd zmierzasz? Może i proste pytanie, ale czasami mamy i z tym problem. I mówiąc to, nie mam na myśli, dokąd zmierzamy, nie mówię o celu ostatecznym, jakim jest niebo, bo wszyscy o nim myślimy. Wszyscy jesteśmy zbawieni. Mamy tą pewność od Boga i wszyscy dbamy o naszą jakość duchowego życia, by tego zbawienia nie utracić. Ale chodzi mi tak naprawdę o to, w czym zmierzamy w naszym chrześcijańskim życiu. Co tak naprawdę robimy dla Boga, jak pracujemy. I czy tak naprawdę właściwie się na tym skupiamy, na czym powinniśmy się skupiać. Jak wiemy, świat pędzi i to coraz szybciej. Jeśli cofnęlibyśmy się troszkę wstecz, zauważylibyśmy się, na przykład jeśli chcielibyśmy się przemieścić z jakiegoś miejsca na drugie miejsce, to kiedyś musielibyśmy złapać jakiegoś osiołka, dosiąść go i zmusić, żeby poruszał się w kierunku, który jest dla nas wymagany. Zwrot też by się przydał, bo osiołek mógłby iść w tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie, ale moglibyśmy także skorzystać z jakiejś łódki, konie zaprzęc do powozu. W dzisiejszych czasach troszkę się zmieniło wszystko. Mamy samochody, mamy znacznie szybsze statki, aczkolwiek teraz korzystamy też z samolotów, jeśli chcielibyśmy pokonać dłuższy dystans. I to jest dla nas dużym ułatwieniem. Jeśli kiedyś chcielibyśmy się z kimś skomunikować, z kimś porozmawiać, to musielibyśmy się udać zapewne do takiej osoby i powiedzieć: cześć, chciałbym się z tobą skomunikować. A może byśmy musieli wysłać jakiś list, wiadomość, czy to dyliżansem, czy czymkolwiek, czy innym środkiem transportu i wtedy moglibyśmy się porozumieć. Teraz jest znacznie łatwiej. Pojawiły się telefony, możemy sobie porozmawiać i to spokojnie. Jest coraz taniej, na szczęście. Mamy też SMS-y, możemy wysłać komuś wiadomość krótką, możemy wysłać zdjęcie nawet, jeśli ktoś ma jakiś telefon bardziej rozwinięty w postaci smartfona, to oczywiście prześlemy nawet pioseneczkę, którą sami sobie zaśpiewamy. Jest bardzo wygodnie. I wydawać by się mogło, że cały ten rozwój techniki, cały ten postęp powinien nam pomóc. Powinien sprawić, że będziemy mieli więcej czasu, bo w końcu podróż nie zajmuje nam tyle czasu, co kiedyś. Rozmowa z kimś czy przekazanie jakiejś wiadomości nie sprawia nam takiego problemu. Więc mamy więcej czasu, tak? Aczkolwiek okazuje się, że świat trochę inaczej podążył do przodu i mimo, że mamy tak wygodnie, tak fajnie, to wzrosły wobec nas wymogi. Pracodawcy wymagają więcej, bo skoro masz samochód, to możesz tam dojechać. Możesz sobie pojechać do Warszawy i załatwić sprawę. Możesz pojechać do Poznania, też załatwisz szybciej sprawę. Jest nam łatwiej, więc wymogi wzrastają. Mimo, że moglibyśmy sobie gdzieś odpocząć, się wydaje, to jednak nie. Dostajemy inną sprawę, musimy coś innego załatwić. W rezultacie zaczynamy żyć w pośpiechu i w stresie. I tak od pokoleń, już od czasów pewnie pierwszego człowieka, świat zaczął przyspieszać i przyspiesza coraz bardziej. I będzie przyspieszał, bo tak zostało to stworzone. Pomijając już sam pośpiech świata, nasze życie jako pojedynczej osoby też przyspiesza. Jeśli tak sobie wspomnę okres dzieciństwa, to pojedynczy dzień trwał długo. Spokojnie sobie się wstawało, jadło się śniadanie. To też był proces, dla dzieci nie jest to łatwe. Dostają ileś do zjedzenia i wcale tak łatwo się nie jest z tym uporać. Śniadanie się kończy, wychodzi dziecko na dwór i następują długie godziny zabawy. Tak to było odczuwalne, ja nawet to pamiętam mniej więcej, na czym to polegało, że to bieganie po dworze to trwało. To nie to, że to sobie minęło, ja sobie pobiegałem chwilę i dzień przeleciał. Nie, potem był powrót na obiad, czyli znów medytacja przy jedzeniu, bo nie zawsze lekko szło, przynajmniej dla mnie. A mama nie zawsze wypuściła, jeśli się nie zjadło. Czasami się wychodziło jak balon, no ale to chyba nie jeden przerabiał to z nas. Usta napchane, mówi się nie do, ale zjadłem i wychodzę, bo chcę się bawić. No, bywało i tak. I znów długie godziny zabawy po obiedzie. Wracamy na kolację. Kolacja też troszkę trwa. W po kolacji może znów jakieś zabawy i dopiero dzień się kończy. Tak to dziecko mniej więcej odczuwa. I tak my to wszyscy odczuwaliśmy. Później zaczęło wszystko przyspieszać. Jeszcze tak do czasu studiów to dla mnie, w moim przypadku i myślę, że w większości przypadków z was, też było jeszcze w miarę. Po studiach, kiedy zaczęło się dorosłe życie, kiedy poszło się do pracy i zaczęła się odpowiedzialność, życie zaczęło przyspieszać. Zauważałem, że dzień się zaczynał, praca, dom, mniej więcej taki schemat dnia wygląda i chyba teraz u wszystkich z nas. Jeśli ja patrzę na tydzień, to on się tak naprawdę zaczyna i za chwilę się kończy. Czasami gubi się już dzień i to wszyscy chyba tak mamy, że jesteśmy tak zabiegani czasami, że nie wiemy, czy jest wtorek, czy już środa, o już czwartek, ale poleciało. I tak leci, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i poleciało. Jeśli zapytałem kogoś, no moją babcię choćby, jak to określa ten czas, który upłynął? Wszyscy w tym wieku twierdzą, że gdzie to upłynęło? Jak to poleciało, że już mam tyle lat? Ja mam może niedużo jeszcze lat, 30, aczkolwiek już teraz ludzie się wypowiadają, że osoby po 30 zaczynają się czuć, że są w średnim wieku ze względu na zmęczenie, ze względu na pośpiech w życiu. To badania akurat przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce już jest podobnie. Wszyscy gonią i szybciej czują się starsi. Moje 30 lat też upłynęło szybko, aczkolwiek nie ma co się oszukiwać, że w pełnej świadomości nie żyję 30 lat. W wieku 5 lat nie mogę mówić o jakiejś większej świadomości, ale nawet policzmy te 20 lat. Poleciało i nie ma, tak? To jak 30 lat tak poleciało, no to jeszcze 30 po sprawie, tak? No bądźmy szczerzy, ile tych 30 mi tam mogło zostać? Bóg powiedział, że życie trwa 80-90 lat, tak mniej więcej, tak? Chociaż tam do 80 jest powiedziane. Teraz troszkę się poprawiło to, bo mamy służbę zdrowia w miarę niezłą. Więc 80-90 lat. I choć wydawać by się mogło, że to jest dużo, no to wszyscy stwierdzamy, że to szybko nam ucieka. W takim całym tym pośpieszeniu warto się troszeczkę wstrzymać i zastanowić, co będzie, jak to życie przepłynie, a ja nic nie zrobię. Jeśli zachowam zbawienie, no to już jest nieźle, tak? Bo jeśli zbawienia nie mam, to już jest tragedia maksymalna, bo idę do piekła, później do jeziora ognistego. Z tego, co wiemy, w piekle jest strasznie. Z tych wszystkich świadectw, które czytaliśmy, nie są to oczywiście fragmenty zapisane w Biblii, dokładnie te świadectwa, słowo w słowo, aczkolwiek są one opierane na Biblii. Każdego słowa stamtąd nie możemy przyjąć, ale ogólny charakter piekła na pewno jest taki, jak jest tam powiedziane. Bo ci, którzy te świadectwa mówią, powołują się na Pismo Święte i widzimy i czujemy też w duchu, że to jest prawda. Czyli wygląda na to, że wcale nie będzie fajnie. Choć ludzie, a dokładniej to szatan, stara się to jakoś tak ułagodzić. Piekło jest tak traktowane, o piekło, piekiełko, jakie żarty sobie mówimy. Choćby taki, że trafia mężczyzna do piekła, szatan go oprowadza, co chcesz sobie wybrać, gdzie trafić. W jednej komorze biją ludzi, podpalają, straszą, no to nie, on tam nie chce. Do drugiego krzyki, strach, panika, nie, to tam nie chce. Kolejne pomieszczenie, wszyscy sobie tam spokojnie stoją i palą papieroski, tak zanuszeni po połowę w nieczystościach. Wybiera to miejsce, po chwili szatan mówi, dobrze, 5 minut minęło, zanurzamy się. I jest może fajnie, niby taki żart, fajnie, da się przeżyć, nawet jeśli to jest takie faktycznie zanurzenie, to nic takiego, a może tak będzie. Kto wie, piekła nikt nie widział, tak uczy szatan. Takie znieczulenie wprowadza, bo po co zagłębiać się w tym, co jest napisane w Biblii? Po co zagłębiać się i straszyć ludzi? Niech sobie spokojnie żyją, nie ma pośpiechu. A tam, my jako chrześcijanie, trafimy tam, jeśli zbawienie utracimy. Bo wszyscy zbawienie mamy, przyjęliśmy. Czym jest zbawienie? Zbawienie to chyba wszyscy wiemy, czym jest. Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, cierpiał za nasze grzechy i wziął nasze wszystkie grzechy i złożył ofiarę z własnego ciała, tym samym ułaskawiając nas i zabierając nasze grzechy, tak? Tylko że warto pamiętać o tym, że na tym się nie kończy. Tak naprawdę Jezus dał nam szansę na przychodzenie każdego dnia do Niego i proszenie, Boże, wybacz, znów zgrzeszyłem, przebacz mi, i wtedy Bóg może nam odpuścić. Czyli nie tak, że sobie przyjęliśmy zbawienie, jest po sprawie, nie ma problemu. Zdarzają się ludzie w kościołach, którzy zaczynają sobie wygodnie żyć. Mają swoje stałe miejsce w kościele. Ja nie mam pretensji oczywiście do tych, którzy te miejsca mają. Ja też mam, zazwyczaj tam siedzę. I to nie jest problem. Ale to miejsce można sobie zagrzać w taki sposób, że ja tak naprawdę nie chcę zmian. Ja chcę tu sobie spokojnie siedzieć. Nie chcę większych uniesień. Nie chcę większych wzruszeń. Jestem zbawiony. Bóg mnie kocha. I wystarczy. Będę sobie spokojnie tu siedział. Będę w każdą niedzielę przychodził. Nawet w piątek będę przychodził. Ale będę sobie siedział. Po co mi to całe szarpanie? Bo jeśli czytamy i zagłębiamy się w Biblię, to dowiadujemy się, że im bardziej zagłębimy się w Bożą obecność, w Boże działanie, to pracy jest coraz więcej i też trudności jest coraz więcej. Bo im więcej człowiekowi jest powierzone, tym więcej od człowieka będzie się wymagać. No i dlatego ludzie, i to nie robią tego nawet nieświadomie, w nieświadomości, często robią to i świadomie. Czyli ja wiem, jak to jest i widzę, że te szarpanie nie jest mi potrzebne. Ja chcę tylko się załapać do nieba i mi to już wystarczy, będzie fajnie. Ja tu sobie postoję w miejscu. Tylko, że w mojej opinii w miejscu się nie da stać. Zawsze się troszeczkę cofamy. Ja to zawsze mówię, ktokolwiek zapyta akurat. Nie da się tak sobie ustalić tego miejsca. Ja zostaję na poziomie duchowym numer 5 i ja sobie tam zostanę. Aż do końca świata, dzięki temu zapewniam sobie zbawienie i tak kończy się życie. Ja tam sobie szaleć nie muszę. No okazuje się, że tak nie jest, bo tak naprawdę jak my sobie to miejsce zajmiemy, zasiedzimy się, to wpadamy w takie odrętwienie. I też zaczynamy sobie coraz więcej pozwalać. No raz nie wstałem do kościoła, no zaspało mi się, za długo sobie posiedziałem. To nic się nie stanie przecież, jeszcze odrobię. I tak zaczynamy sobie pozwalać coraz więcej, więcej i może się okazać, że to zbawienie utracimy. Tak naprawdę musimy dbać o ten poziom naszej duchowości. Może zacytuję taki fragment, który bardzo dobrze mówi o takiej oziębłości chrześcijańskiej, bo tak ją można pewnie nazwać. To jest objawienie świętego Jana, 3 rozdział, 15 i 16 werset. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust swoich, moich, przepraszam. Myślę, że fragment jest bardzo wymowny. Jeśli będziemy takimi chrześcijanami letnimi, troszkę w tą, troszkę tamtą, no to do nieba wejść nie możemy, siłą rzeczy. Nie można dwóm panom służyć, bo bądźmy szczerzy, jeśli troszkę jesteśmy z tej strony, troszkę jesteśmy gorliwsi, a troszkę sobie tam odpuścimy, no wiedząc, że trochę odpuściliśmy, ale nie bądźmy tacy drobiazgowi, tak? No to służymy dwóm panom, bo raptownie służymy też szatanowi. Słuchamy chętniej tych podszeptów diabelskich, tych demonów gdzieś tak, jakiejś pożądliwości może, jakiś zamiłowań, to już nieistotne. W każdej sferze szatan może zaatakować. Ale oziębłość, taka letność, nie ma szans. Nie możemy stać w miejscu. Albo gorący i idziemy do przodu, albo niestety druga strona zostaje. A propos osób, które tak sobie przychodzą do kościoła, przychodzę, bo przychodzę regularnie, modlę się, to chciałem wspomnieć o modlitwie. Modlitwa też może być bardzo różna, chociaż może być wymowna i piękna, jak wiemy, to może być bezwartościowa, bo nie będzie płynęła z głębi serca. Możemy klepać formułki w stylu Panie, zakończ wszystkie wojny, nakarm biednych i niech zapanuje wszędzie pokój i radość. No, hasła są dobre, o ile chcemy zostać mistrz świata, tak? Bo to mistrz świata zazwyczaj tak chcą karmić biednych i chcą, żeby pokój na świecie zapanował. No ale to u Boga to nie przejdzie akurat, bo u Boga liczy się serce. To, co płynie z wewnątrz naszego serca. Jak modlił się ten celnik, który przyszedł do świątyni i do którego porównywał się faryzeusz? Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 13 werset. Bardzo piękna modlitwa i wymowna. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Ten człowiek nawet nie chciał spojrzeć w niebo, bo wiedział, że jest grzesznikiem. Że Bóg tyle razy mu mówił: To jest grzech. Oczywiście przez Ducha Świętego, nie gromem z nieba, niekoniecznie w ten sposób. Tylko czując w Duchu Świętym, że zgrzeszył, że źle postąpił i to znów, ciągle na nowo to samo robi. To wstyd mu było podnieść oczy do góry. I taka postawa powinna być nas wszystkich. Z głębi serca to musi płynąć. Jeśli przyjdziemy i wyklepiemy formułkę, Panie, zgrzeszyłem, wybacz, no to chyba to głębszej treści nie ma. I to chyba jest dość logiczne. Psalm 51 i trzeci werset tego psalmu mówi tak. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. To inny rodzaj modlitwy. Tych modlitw to mamy akurat pełno w Biblii. Ten celnik był może najwymowniejszy, bo wiedział, że powtarza cały czas te same grzechy, aczkolwiek my wszyscy wiemy, że mamy, każdy z nas ma takie grzechy, które powtarzamy cały czas, co chwilę, w kółko. No to wypada Boga odpowiednio też przeprosić, o ile chcemy być dalej zbawieni. No to o tym pewnie wszyscy i tak pamiętamy. Zastanówmy się nad taką rzeczą. Zbawienie jedna sprawa, okej, okay. Zbawienie mamy, dobrze jest, tu o to dbamy, ale co jest Bożym planem dla naszego życia tak naprawdę? Bo na pewno nie tylko zbawienie. Bogu chodzi o pracę dla Niego. O to, żebyśmy ludziom głosili słowo. Czy to przez służbę bezpośredniego głoszenia, czy przez służby dodatkowe, to nie ma większego znaczenia, abyśmy postępowali zgodnie z Bożym planem. Jeśli tak przystaniemy i każdy sam siebie osądzi, co ja dla Boga robię? No to tak, ja się zastanowię. Czytam Biblię? Okej. Okay. To jest podstawa i to bez łaski. Jeśli ja chcę zostać pod Bożą łaską, chcę utrzymać zbawienie, no to jest obowiązek. Modlę się, czytam Biblię, okej, to wszystko są podstawy. Bez tego ani rusz dalej. Ale co dalej? Czy mamy prawdziwą relację, kierownictwo Boże do działania? Jeśli się zastanowimy, jak wygląda nasz dzień, to tak jak wspomnieliśmy, ponieważ ten świat przyspiesza ciągle, to łatwo wpaść w ten tryb praca, dom i tyle. Tutaj, w tym miejscu, każdy z nas musi oczywiście znaleźć trochę czasu, a nawet nie trochę, odpowiednią ilość czasu i poświęcić ją Bogu. Takie znane kłamstwo diabelskie to jest, ja mam tyle obowiązków, że nie ma szans, że znajdę 5 minut na modlitwę. To już jest największe kłamstwo i takie, chociaż dosyć klasyczne. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma nawet 5 minut, bo biega cały dzień, w pocie czoła i ja wierzę, że biegamy. Niektórzy biegają, może nie wszyscy, okej. Ja jeszcze gdzieś czas znajduję, ale wierzę, że nie wszyscy. Wydaje mi się, że znajdują. Ale jeśli ktoś powie, że 5 minut nie ma, no to zastanówmy się. Jeśli znalazł czas, ja przepraszam za przykład, żeby na 5 minut pójść do toalety, to znajdzie też 5 minut, żeby poczytać Biblię. To jest taki bardzo dosadny przykład, ale jest prawdziwy, tak? Jeśli ktoś znalazł czas, żeby 10 minut poświęcić na jedzenie, to znajdzie też 10 minut, żeby poświęcić ten czas Bogu. Bo Pismo Święte i relacja z Bogiem, raczej to taki, może powiem lepiej taki przykład o Piśmie Świętym, że to przyjmujemy jak tabletki, tak? Czyli tabletkę zawsze znajdziemy czas, żeby przyjąć, tak samo przyjmijmy i Słowo Boże. I tak będziemy robić. Kiedy mówiłem pierwsze kazanie, ja nie pamiętam, czy powiedziałem o takiej jednej rzeczy. A propos tej toalety mi się coś skojarzyło. Taka drobna uwaga, że niektórzy chrześcijanie w toalecie trzymają Biblię i tam się też modlą. Nie pamiętam, czy o tym wspomniałem, ale sprawa jest na tyle dziwna, że to warto o niej wspomnieć. Nie mówiłem? No właśnie. Wydaje mi się, toaleta nie jest rodzajem świątyni, w której możemy do Boga się modlić i zwracać. Bóg jest Królem Wszechświata. On stworzył cały świat. Jeśli my się zwracamy do Niego w toalecie, to jest zwyczajny brak szacunku. Tam się do Boga nie modlimy. Nieważne, że tam jest czas może na zadumę jakąś. To nie jest istotne. Tam się człowiek nie modli, bo to jest brak szacunku. Biblia to też, tam nie jest dla niej miejsce. Nieważne, że ona sobie leży na pralce i pralka jest piękna. Bosza za 2500. To nieistotne. Biblia powinna leżeć w pokoju i to nie w takim miejscu, że rzucimy sobie na nią jakąś skarpetkę, inną część garderoby. Biblia powinna mieć swoje właściwe miejsce, a nie być poniewierana i walać się. Ja już widziałem takie pokoje studenckie, gdzie była Biblia, to byli chrześcijanie oczywiście, wala się gdzieś. Już tak rozjechane strony. No ja jestem chrześcijaninem, amen, chwała Panu. No, hasła bardzo fajne, ale trochę szacunku. To Bóg takich rzeczy na pewno nie popiera i to jest w ogóle nie do pomyślenia według mnie. To tak na marginesie przy okazji. Przypomniały mi się czasy studenckie, jak zabrzmiało, jakbym był dziadkiem i przypominał odległe czasy. To było całkiem niedawno, to nie to. Tylko, że przypomniały mi się takie sytuacje, że kiedy brakowało mi czasu na modlitwę, to modliłem się idąc na uczelnię. Z akademika może do ostatniego wydziału był kawałek, to jakieś 5 minut drogi. 5 minut drogi mogłem pomodlić się i zwrócić się do Boga. Kiedy trzeba było przejechać autobusem, to modliłem się w drodze autobusem. Też był czas. 20 minut autobusem to jest kawałek czasu na modlitwę i bardzo ładnie można się skupić. To tak się wydaje, że nie, bo ja nie potrafię. No nie da się, po prostu się nie da. Ale jak nie masz innego wyboru i nie masz czasu, to możesz się modlić tam. To są takie rozwiązania różne. Można się nawet modlić w drodze z jednego budynku do drugiego budynku szkolnego. Chociaż jest bardzo blisko, ale nic nie szkodzi. Parę słów do Boga. Zawsze jest to budowanie relacji. To takie proste sposoby, choć każdy z nas tak naprawdę trochę inne ma warunki, ale każdy z nas znajdzie dzięki tym przykładom na pewno czas na modlitwę. Ja nie podejrzewam nikogo, że ktoś nie ma czasu, to tak na wszelki wypadek dla przypomnienia nam wszystkim, bo zapominamy oczywiście o takich rzeczach. Co robimy w czasie wolnym? Jeśli nie należymy do tej grupy, którą podałem pierwszą jako przykład, czyli że tak biegają, że nie mają w ogóle czasu wolnego i twierdzą, że nie mają nawet 5 minut, to nie ta grupa. Ja mówię o nas, pozostałej grupie, która troszkę czasu wolnego ma. Bo czasami siądzie, obejrzy sobie troszkę telewizji, czasami usiądzie trochę przy komputerze, może jakieś hobby, czyli trochę czasu mamy. Hobby mogą być różne, może ktoś lubi z zapałeczek sobie jakieś ustawiać wieżyczki, może kleić domki. Rodzice moi kiedyś dostali taki domek z więzienia bodajże. Jeszcze stoi do dzisiaj na piętrze. Bardzo ładny domek. Taka piękna podstawa, duży. I wszystko z takich drewienek różnych. Jakieś tam patyczki, nie patyczki, zapałeczki, blaszki. To wszystko tak poklejone misternie. Sam daszek to jest taka artystyczna robota, że każda łuska jest zrobiona. No mają, to się zgadza. Tam parę lat mają, więc mogą sobie zrobić. I taki piękny domek, o dziwo, robią też ludzie, którzy nie są w więzieniu. Znajdują na tego typu rzeczy czas, nawet i chrześcijanie. Nie mam nic przeciwko i tu nic złego w tym nie ma, o ile nie dzieje się to kosztem czasu poświęconego na budowanie relacji z Bogiem, na szukanie Bożego powołania, na szukanie Bożej drogi, poznawanie Pisma Świętego. Jeśli to wszystko robimy, oczywiście, nie ma problemu. Możemy sobie się hobby zająć. Ale jeśli jesteśmy takimi chrześcijanami, którzy trochę za dużo tej telewizji oglądają i jednak no, jak usiądzie po pracy, to oglądasz padnie o 3 w nocy, tak? I koniec. Albo usiądzie przy tym komputerze, to dopóki wszystkiego tam, nie wiem, o ile gra w gierki nie wybije dookoła, bo to różne gry są, tak? Czy nie przeleci całej mapki samolocikiem, nie ustąpię, bo taki jestem. Ja muszę być kimś w tej grze, tak? I ludzie mnie poznają dzięki temu. Tak to wygląda, tak? Tylko, że jeśli staniemy przed Bogiem, to co powiemy Bogu? Bóg, który stworzył świat i posłał swojego Syna za nasze grzechy. Jego Syn cierpiał, oddał swoje życie, tak? Na krzyżu. Po to, żebyśmy my, oprócz tego, że jesteśmy zbawieni, musieli świadczyć innym ludziom. Bóg myślał, że my pójdziemy do sąsiada, powiemy mu, że jest Pan, że jest wyjście, że Bóg cię kocha, jakkolwiek tam sobie nie zaczniemy, ale głosimy mu Ewangelię, a my nie powiedzieliśmy, bo on mnie wyśmieje. Jakie to ma tak naprawdę znaczenie, że on nas wyśmieje? Jezusa wyśmiewali, bili go, pluli w twarz, tak? Koronę cierniową założyli, biczowali, aż w końcu na krzyżu jeszcze zawiesili. Czy ten śmiech to naprawdę jest tak przekonujące nas do tego, żeby nie głosić i nie wypełniać woli Bożej, Boga, który nas uratował? A uratował nas On naprawdę wielkich cierpień, przypomnijmy? Jeśli jesteśmy takimi osobami, które tylko te filmiki sobie oglądają, tylko sobie grają, czy inne tam zainteresowania mają, to stojąc przed Bogiem na koniec, co powiemy stojąc? Że co, Panie, obejrzałem wszystkie filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem i znam jego biografię może? Albo grałem w taką fajną gierkę i taką wirtualną postacią ja sobie wyekspiłem level 386. I co Bóg może powiedzieć? Bardzo ładnie, Adam. Gratuluję ci, to jest świetna robota. No, czy na pewno Bóg tak powie? No bo to ironicznie sobie mówimy, ale czasami właśnie tak pędząc z dnia na dzień zapominamy, że no zobaczmy, co my w ogóle robimy. Czy na pewno robimy wszystko, co się da? Czy na pewno poświęcamy ten czas? Czy może właśnie się zagoniliśmy i praca dom, praca dom, praca dom? Szatan ma jeszcze takie swoje kłamstwo, też lubiane zapewne przez niego, które to jest rodzaj takiego strachu wlanego w serca człowieka. Człowiek sobie pędzi przez to życie, dochodzi do tego wieczora, dożywa do tego wieczora, ma chwilę wolnego czasu, ale dostaje taki strach do serca, że ojej, co to będzie, nie wiem tak naprawdę, co to będzie, ja w sumie grzesznik jestem, nie wiem, czy Bóg mi przebaczył, idę spać, lepiej nie myślę. Lepiej nie myśleć i jakoś to będzie, jakoś to będzie. A właśnie nie będzie jakoś. Będzie dokładnie tak, jak się sami postaramy. Jeśli coś źle powiedzieliśmy, za to odpowiemy. Odpowiemy za każde słowo i każdy czyn. Nie będzie jakoś. Jeśli powiedzieliśmy koledze, odczep się ode mnie ze złością, to za to odpowiemy. Jeśli kopnęliśmy kogoś, odpowiemy za to. Jeśli zazdrościmy komuś, nie wiem, domu, samochodu, czegokolwiek, odpowiemy za to. Jeśli widzieliśmy kobietę i pożądaliśmy jej, odpowiemy za to. Za każdy, absolutnie każdy grzech, tak? I o tym akurat mówi Biblia, więc tu zaskoczeń z naszej strony nie ma. Ale te wszystkie, ta odpowiedzialność cała nasza nie oznacza, że my mamy się bać. Bo szatan to wykorzystuje i chce nas spętać, jeszcze bardziej przestraszyć. Skulmy się w kątek, nagrzeszyliśmy. Jestem, Panie, taki grzesznik, że ja się położę spać, lepiej nie będę ci w drogę wchodził. I koniec. A to nie tak. W Chrystusie mamy być wolni, zdecydowani, mamy wiedzieć, co mamy przed Bogiem. Jeśli czujemy się słabi, grzeszni i beznadziejni nawet, to przyjdźmy z tym do Boga. Nie ma co się chować. Bóg nas zna, bo Bóg nas stworzył. I nieważne, jaki grzech zrobiliśmy, a zrobiliśmy ich na pewno wiele, każdy z nas to robi, to dzień w dzień, nie ma tak naprawdę dnia bez grzechu, nie oszukujmy się. No chyba, że ktoś w śpiączce leży na intensywnej terapii. To chyba nie nagrzeszył, nie znam się aż na tyle, ale zakładam, że świadomości nie ma żadnej. To może nie nagrzeszył, ale my, którzy nagrzeszyliśmy, mamy Boga, do którego możemy się zwrócić. I nie myślę, że nie, no czujemy się beznadziejnie, okej, to prawda, ale nie musimy się czuć tak beznadziejni i tak grzeszni, że nie wolno nam stanąć przed Bogiem. To jest zwykłe kłamstwo, zawsze można nam stanąć przed Bogiem. I tu to nie podlega dyskusji akurat. Znalazłem takie dwa ciekawe, króciutkie fragmenty w Biblii, które mówią o naszym podejściu do życia. Pierwszy jest zapisany, to jest Psalm 119, 19 werset i tu pierwsza jego część mówi tak. Jestem gościem na ziemi. Bardzo krótko. Drugi fragment w Jeremiasza, 35 rozdział i 7 werset, druga jego część. Tutaj Jonadab swoim synom daje pewne wskazówki, jak mają żyć i dodaje, abyście długo żyli na ziemi, na której jesteście gośćmi. No i tak zastanówmy się, co ci ludzie tak naprawdę mówią? Co ja mam się czuć tak naprawdę gościem na ziemi, tak? To tak, wszyscy pojawiają się na ziemi, Bóg stworzył ludzi po to, żeby wszyscy czuli się gośćmi. Tak sobie tylko zawitaliśmy i tyle z tego było. Przecież to wszystko jest bez sensu, tak? A to akurat bez sensu nie jest. Bo jeśli ktoś mówi, że wszyscy będą tymi gośćmi, to nie, nie, nic bardziej mylnego. Niewielu będzie zbawionych. Bądźmy realistami. Biblia mówi, że niewielu będzie zbawionych. Jak Biblia dokładnie mówi? To jest zapisane, może najpierw fragment. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13-14 werset. I mówi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. I 14 werset. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Niewielu. To ciekawe, co to znaczy niewielu. Czy 50%, połowa ludzi to niewielu? Pomyślmy, połowa ludzi. Na pewno to nie jest niewielu, to jest połowa ludzi. To teraz 1/3, 1/4. Zazwyczaj w Biblii przy takich ułamkach to się stosuje zwrot czwarta część, trzecia część, tak? I to też nie jest jeszcze niewielu, tak mi się to wydaje. Zatem jeszcze mniej, to ile? 12%, 5%? Jedna z tych wizji takich związanych z piekłem mówiła coś o ludziach wchodzących do nieba. Ja już idealnie nie pamiętam, o jakiej liczbie procent tam było mówione akurat. Może pamiętacie? Tam było kilka albo... No właśnie, tam było coś poniżej 5% według mnie. Nie pamiętam, czy to było 2-3%. Tak. I to ja... Nie. To tam było powiedziane 2-3%. Ja to mówię akurat wyraźnie i wyraźnie też mówię, że to nie jest Biblia, to świadectwo. To jesteśmy chrześcijanami i każdy rozważa to w sercu swoim. To nie jesteśmy dziećmi, więc jeśli ja powiem te 3%, to nie będziemy ślepo przyjmować. To jest wizja, tak? Ktoś miał taką wizję. Aczkolwiek coś z niej jest prawdziwe, skoro tu jest powiedziane niewielu. Więc niewielu. No to popatrzmy teraz. Tych niewielu chyba może poczuć się gośćmi. Bo tak naprawdę oni są zbawieni, tylko ta niewielka grupa jest zbawiona i oni są zobowiązani do głoszenia pozostałym, tak? Jeśli to jest 2%, to co 50 byłby zbawiony. No to ja, będąc zbawionym, mam obowiązek postarać się o zbawienie pozostałych 49. Coś w tym stylu. No oczywiście nie zobowiązujemy się do 49, tylko robimy ile się da. Takie jest nasze przeznaczenie. Zatem gośćmi możemy się poczuć, a bycie gościem to, myślę, wiąże się z tym, że ludzie lubią sobie wygodnie żyć. Jestem na ziemi, ustatkowałem się, jest fajnie i ja bym sobie tak spokojnie dalej żył. Pomijam tą sytuację w kościele, gdzie chrześcijanin sobie spokojnie chce żyć, ale ogólnie całe życie. Ja przez życie nie chcę się przedzierać, nie wiadomo jak ciężko. Ja chcę sobie to życie przeżyć, mając tylko zbawienie. I takie podejście panuje wśród chrześcijan niektórych, to myślę, że o tym też wiemy. Jeśli nas wszystkich to nie dotyczy, jeśli wszyscy strzeżemy swojego serca, pilnujemy swojego czasu, to w porządku. To jest oczywiście do zmotywowania i przypomnienia, bo czasami jednak słabniemy, czasami szatan nam coś tam dorzuci gdzieś na boku i wtedy troszkę nam się w głowie pomiesza. Tylko nie możemy zapomnieć o tym przeznaczeniu, o tym podstawowym celu, który jest w życiu, bo można życie przeżyć, skończy się i ops, ojojoj, co się stało? No byłem, chodziłem, ale w sumie tylko posiedziałem i koniec. A przeleciało. Już pomijam nawet sytuację, że nas samochód przejedzie. I ja planowałem tak, panie, za 10 lat to ja tak uderzę, że pół miasta nawrócę. Albo nawet już bez takich górnolotnych. Tylko ja wtedy będę głosił ludziom dookoła, postaram się wszystko zrobić, co mam do zrobienia. A tu raptownie coś się stało i no niestety, nie udało się. I teraz trafimy w takiej sytuacji do nieba. Ja tak się zastanowiłem, jak to będzie stanąć w niebie i obok mnie stanie taki Mojżesz, Eliasz. Oni też tam będą. My będziemy wiedzieli, co się działo na świecie. I co, jak ja będę się czuł stojąc koło niego, jeśli ja zupełnie nic nie zrobiłem. Nie wysiliłem się nawet, żeby komuś powiedzieć, bo no trochę wstyd. No jestem w pracy, ale wy nie wiecie, w jakiej pracy jestem. Tam to są takie warunki, jakbym ja się odezwał, zlinczowaliby. No to niech linczują, trudno. Taka jest rola człowieka. I jeśli stoimy przy takich ludziach w niebie, to myślę, że przez jakiś czas, a jest nam, zdaje mi się, powiedziane wieczność, to oczywiście wiem, że to jest wieczność, to ten wstyd troszkę będę czuł. A nie będzie tylko Mojżesz, Dawid. Będzie wielu sług Bożych, wielu z całego świata. I tam zróżnicowanie będzie. To też o tym wiemy. Choć niektórzy sobie się łudzą, że w piekle wszyscy równo. W niebie. Wszyscy porówno, nieważne kto co zrobił, przyjął zbawienie i jest wszystko fajnie, jesteśmy na równo. Wcale tak nie będzie. Tam będzie zróżnicowanie. Ten, który mało co zrobił, niestety to poczuje. I to już każdy sam musi to rozważyć w swoim sercu. My jako chrześcijanie chcemy dla Boga coś robić, chcemy dla Boga pracować. To oczywiście to zakładam i każdy o tym myśli. w odpowiednim czasie też zaczyna się Boże powołanie, aczkolwiek musimy się wysilić, żeby cokolwiek zacząć robić. Jeśli chcemy pracować dla Boga, to warto też wspomnieć, że nie możemy pracować po omacku. Są ludzie, którzy rzucają się na pracę dla Boga i tu robią, tam robią, tu robią i tu przy okazji rozwalają, tu psują, bo tak są zapaleni, ale nie wychodzi. To lepiej tak niż nic nie robić oczywiście, bo Bóg naprostuje, Bóg w końcu powie, co jest nie tak. Tylko, że w tym momencie chciałem wspomnieć, że bardzo ważne jest u Boga powołanie. Bóg powołuje nas do pewnych czynności. Już przed naszym narodzeniem Bóg dla każdego z nas ma swój plan i coś dla nas przeznaczył. I jeśli my zaczniemy robić to, co sami uważamy, to dobrze nie wyjdzie. Praca nie będzie się rozwijać w taki sposób, jak Bóg zaplanował i w wielu przypadkach Bóg będzie nas musiał wcześniej odwołać, bo narobimy strat nie w tym miejscu, co trzeba. Jeśli w miejsce pastora, to chyba najwyraźniejszy taki przykład, stanie osoba nieodpowiednia, chrześcijanin oczywiście, dobre ma kwalifikacje, że tak powiem, dobre poglądy, zgadza się z pastorem, który był poprzednio, powiedzmy. Tu wszystko gra, tak? Ale jeśli nie miał Bożego powołania, to narobi strat. To wcale to dobrze nie wyjdzie. Prędzej czy później to wyjdzie źle. To takim przykładem to jest Kenneth Hagin. On w jednej ze swoich książek pisał, że był pastorem w jednym kościele. Był tym pastorem prawie 12 lat. I kościół bardzo dobrze się rozwijał. Był wzrost, ludzi przybywało, finansowo dobrze stał kościół. Nie było jakichś takich, nie wiadomo jakich problemów. Problemy oczywiście takie jak w kościele, ale rozwojowo to wszystko się zachowywało. Problemy były rozwiązywane, ale po 10 latach bodajże on zaczął się modlić do Boga i mówić, że no nie czuję jakiegoś takiej satysfakcji. No niby wszystko jest super, wszystko fajnie się rozwija, ale jakoś czegoś mi brakuje. Zaczął szukać Boga. Oczywiście szukanie Boga, żebyśmy nie pomylili się, nie trwa zazwyczaj jeden dzień. Bo my czasami rzucamy się: Panie, chcę się coś dowiedzieć, powiedz mi. Jeden wieczór się pomodliłem, nie ma odpowiedzi. No trudno, Pan nie chce mi odpowiedzieć. No to nie jest właściwe podejście, szczególnie, że Biblia mówi, że mamy być wytrwali w modlitwie, tak? Mamy być cierpliwi, a nie gorąca woda, w to poleciał. Nie, Panie, no rozumiem, dobra, to jest dla mnie odpowiedź. To nie tak. Klęczymy dzień w dzień, pościmy. Powołanie jest bardzo ważną rzeczą i jest wiele ważnych sytuacji w naszym życiu, także musimy potrafić walczyć o te rzeczy. No i Kenneth Hagin, ten przykład, który podałem, on tak właśnie zrobił. Zamknął się w kościele, bo tak to on tam pracował i modlił się i mówił, że to trwało jakiś czas. To nie była krótka chwila. I w końcu Bóg mu odpowiedział, dając myśl do serca, że ja tak naprawdę nigdy ci nie powiedziałem, że ty masz być pastorem. Coś w tym stylu. To już ja nie cytuję Boga w tym momencie, ale to poczuł. Że tak naprawdę Bóg go do tego stanowiska nie powołał. I tu jest zaskoczenie. Był pastorem, w tamtym przypadku jeszcze wtedy 10 lat i wszystko dobrze szło i kościół się rozwijał. Jak ludzie patrzyli na to, że on jest pastorem, to widzieli wyraźnie, to jest dobry człowiek w dobrym miejscu. Ale oczywiście to mówili ci, którzy nie mieli na tyle bliskiej społeczności z Bogiem, albo akurat Bóg im nie objawił tego, no, że niestety nie znali właściwej odpowiedzi. Bo oczywiście Bóg nie wszystko mówi wszystkim ludziom, to wiadomo. I w przypadku tego człowieka 12 lat owocnej służby wydawać by się mogło, nie było właściwe. I nie był on na właściwym miejscu. I dopiero wtedy on podjął kroki, żeby zmienić to, czym się zajmuje. Tak powinno to też wyglądać. Przypomina mi się jeszcze przykład takiego znanego ewangelisty. On się nazywał, żeby nie skłamać, John Alexander Dowie. To takie piękne, takie dłuższe dwa imiona, bo tutaj to czasy troszkę wstecz i to tak bardziej dosadniej to się określało człowieka. To nie pamiętam, ile on lat wstecz żył, ze 120 lat bodajże. I to był wielki ewangelista. Jakieś takie czasy to były. Wielki ewangelista, jeden z największych, może nie chodzi mi największych jako ludzi, tylko jedne z największych cudów tam się działy. To on czasami modlił się o deszcz i deszcz spadał. Tam było wiele oczywiście uzdrowień i innych cudów, to już nieistotne w tym momencie jakich. I wyraźnie widać było, że on idzie właściwą ścieżką, że idzie zgodnie z tym, co Bóg mu powierzył, z tym powołaniem, które Bóg mu dał. I to była prawda. Ale po pewnym czasie on to powołanie troszkę sobie odpuścił, bo poczuł, że że trzeba zbudować drugie miasto tylko dla chrześcijan, które nazywać się będzie Syjon. Tam będą tylko chrześcijanie, będą tylko chrześcijańskie zasady, a on jest Eliaszem. Więc założył szaty jak kapłan i ogłosił się Eliaszem. Miał wspaniałe powołanie, ale dopuścił do swojego umysłu trochę podszeptów diabelskich i szatan go zwiódł. Dzięki temu, a raczej przez to, zostawił swoje powołanie. No i Bóg musiał go oczywiście zatrzymać. No tam akurat choroba go dotknęła i na wózku inwalidzkim niestety skończył. Zbawienia zapewne nie utracił, to nie o to chodzi, ale ponieważ narozrabiał, ponieważ zgrzeszył i wyraźnie porzucił swoje powołanie, no to niestety Bóg musiał go odwołać z tego stanowiska. A przecież mógł dalej usługiwać. On był już doświadczonym chrześcijaninem, doświadczonym usługującym. Spójrzmy na to z tej strony. Bogu wcale nie jest łatwo stworzyć takiego chrześcijanina i go wyuczyć, żeby on był zdolny wykonywać takie ciężkie prace. Bo człowiek, żeby był przygotowany do służby, to jest proces. Zaczyna jako niemowlak tak naprawdę duchowy, podstawy, dopiero się dowiaduje, a Bóg mnie słyszy, ale fajnie. I to trwa wszystko, a zanim ten człowiek dorośnie do świadomości, no do tych, nie wiem, 14-15 lat, to już 15 lat ucieka. I później dopiero on zaczyna się uczyć. A to tu się sparzy, a to tam się sparzy. I dopiero po wielu latach jest gotowy do takiej pełnej służby, dopiero wtedy te wielkie jakieś rzeczy się dzieją. O, i mu się zgrzeszyło i po sprawie. I koniec. I następnego trzeba kształcić. Tak to wygląda. No spójrzmy na to. Życie przelatuje, o tak o. Ale ile proces kształcenia trwa? To powinniśmy też na to spojrzeć i starać się za wszelką cenę Bogu przypodobać, iść Jego drogą, żeby jakoś móc być użyci w tej służbie. Bo na pewno naszą służbą nie jest siedzenie, tylko w miejscu, to wiadomo. No i chciałbym nas wszystkich w ten sposób zachęcić, abyśmy szukali Bożego powołania, żebyśmy szukali Bożej drogi i żebyśmy nie siedzieli w miejscu, bo to bardzo łatwo się zasiedzieć. Ja sam co jakiś czas się zasiedzę, fajnie jest, usiądę sobie, poleżę sobie, jest okej. Pomodlę się czasami, troszkę poczytam Biblię i jest fajnie, ale życie ucieka przez palce. I to jest takie nasze powiedzenie ludzkie, życie przez palce ucieka, ale ile w tym powiedzeniu realizmu jest? Jak ono naprawdę ucieka, ten tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i rok przeleciał. I poleciało. Dlatego miejmy to na swoim sercu i przemyślmy sami, każdy z nas, co tak naprawdę robimy dla Boga. Amen.